Więc w Księdze Objawienia, to jest ostatniej księdze Nowego Testamentu, znajduje się 7 listów, które Pan Jezus skierował do konkretnych zborów znajdujących się w Azji Mniejszej, czyli dzisiaj na terenie dzisiejszej Turcji. I dzięki tym listom widzimy, z jakimi wewnętrznymi problemami i zewnętrznymi problemami te kościoły, te zbory się zmagały. W 6 z nich, pamiętajmy, 7, do 7 list zostały napisane listy, a w 6 z nich Pan Jezus znalazł rzeczy, które powinny zostać poprawione, czy też nawet usunięte. Jeśli spojrzymy na listy Nowego Testamentu, to zobaczymy, że bardzo często były one pisane z jakiegoś konkretnego powodu, czy z kilku nawet różnych powodów, a tym powodem często były różne problemy, różne zawirowania, które pojawiały się w zborach. Więc czego nas to uczy? No to uczy nas tego, że Kościół chrześcijański, czy też zbór, i nie chodzi tutaj o instytucję, czy o budynek, chodzi tutaj o grupę ludzi, o grupę osób wierzących w Pana Jezusa Chrystusa, to Kościół jest organizmem, który nie jest odporny na wszystko. To, że Jezus buduje swój Kościół, czy zbudował swój Kościół, to nie znaczy, że ten Kościół jest odporny, może inaczej, że ludzie w tym Kościele są odporni na wszystko. Ludzie są podatni na różne błędy, czy na różne herezje. I to właśnie widać nie tylko w Księdze Objawienia, w tych listach skierowanych do 7 zborów, ale też w tym liście, który przeczytaliśmy, w tym pierwszym rozdziale listu, który przeczytaliśmy. Więc tak jak troszczymy się o swoje zdrowie, a troszczymy się tak, żebyśmy byli zdrowi, wiedząc właśnie, że jesteśmy podatni na różne choroby, tak też powinniśmy troszczyć się o zdrowie Kościoła, do którego należymy, czy też którego jesteśmy częścią, którego jesteśmy członkami. Kościół nie jest odporny na różne herezje. Historia Kościoła pokazuje, że w Kościele pojawiały się różne herezje. Nie przychodziły one wyłącznie z zewnątrz, ale też i z wewnątrz. Różne złe nauki powstawały. Czego zatem powinniśmy pilnować, żeby ten organizm, jakim jest zbór, jakim jest Kościół, pozostał zdrowy? Po wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby być w Kościele, który jest zdrowy, który ma zdrową naukę. Więc otóż odpowiedzi na to pytanie udziela nam apostoł Paweł w tym fragmencie, który przeczytaliśmy. Dlatego przeanalizujmy to, co Paweł napisał w liście do Tymoteusza w tym pierwszym rozdziale. Więc już na samym początku listu dowiadujemy się, że w zborze w Efezie jest pewien problem. Jaki to jest problem? No są ludzie, którzy nauczają inaczej. Nauczają inaczej w stosunku do kogo? No w stosunku do apostoła Pawła, ponieważ apostoł Paweł napisał ten list inaczej niż Tymoteusz, którego apostoł Paweł pozostawił w Efezie. Więc to znaczy, że w zborze efeskim pojawiła się pewna nauka, która nie podobała się apostołowi Pawłowi, która nie znalazła akceptacji w jego oczach jako apostoła wyznaczonego do służby przez Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego apostoł Paweł prosi Tymoteusza, swojego współpracownika, którego pozostawił w Efezie, aby ten polecił niektórym, by przestali nauczać inaczej, by przestali propagować to inne nauczanie. Dlaczego był to problem, moglibyśmy się zapytać? Dlaczego to inne nauczanie było problemem? Dlaczego apostoł Paweł postrzegał to inne nauczanie za szkodliwe? Więc apostoł Paweł przedstawia nam listę różnych zarzutów wobec tych ludzi, którzy głoszą inaczej. I jakie zarzuty stawia Paweł nauce, tak? Bo chodzi tutaj o naukę, którą ci ludzie głoszą. Więc w wersecie 4 czytamy o tym, że ci ludzie, jeżeli tak, którzy nauczają inaczej, zajmują się mitami i niekończącymi się rodowodami, które raczej wywołują spory niż służą Bożemu planowi. Inaczej mówiąc, ci ludzie w swoim nauczaniu skupiają się na mitach, które są połączone z rodowodami. Jeśli spojrzymy na Pismo Święte, szczególnie na Stary Testament, to znajdziemy tam miejsca, gdzie są podane różne rodowody. One są wplecione w historię Starego Testamentu, ale też i w Nowym Testamencie, kiedy na przykład w Ewangelii Mateusza mamy podany rodowód Pana Jezusa Chrystusa. Czy w Ewangelii Łukasza też mamy podany rodowód Pana Jezusa Chrystusa, więc te rodowody są częścią Pisma Świętego i są one ważne, skoro Bóg postanowił je tam umieścić. Ale te rodowody, które znalazły się w Starym Testamencie, no zostały połączone przez tych ludzi z jakimiś mitami, z jakimiś niestworzonymi historiami. Oni zaczęli korzystać z tych rodowodów i wplatać w nie jakieś niestworzone historie, mity. Więc poza tym dowiadujemy się, że takie nauczanie oparte na mitach i rodowodach no raczej prowadziło do różnych sporów, różnych kłótni. A z drugiej strony musimy powiedzieć, że było to nauczanie, które no w żaden sposób nie służyło Bożemu planowi. Bóg zaplanował, aby w Kościele było nauczane, były głoszone konkretne rzeczy. Natomiast to inne nauczanie temu celowi Bożemu w ogóle nie służyło. A jeśli nie służyło, to znaczy, że w jakiś sposób od tego Bożego planu odwodziło słuchaczy. Więc nie było to nauczanie, które pochodziło od Boga. Były to po prostu ludzkie wymysły. Kolejny zarzut znajduje się w wersetach 5 i 6. Więc przeczytajmy ten werset. Celem zaś tego polecenia jest miłość z czystego serca i dobrego sumienia i nieobłudnej wiary, z którymi niektórzy rozminęli się i zboczyli ku pustosłowiu. Więc apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, że to inne nauczanie doprowadziło do pewnych wypaczeń, jeśli chodzi o postępowanie, o praktykę, o życie. Niektórzy zamiast skupić się na miłości z czystego serca i dobrego sumienia oraz nieobłudnej wierze, skupili się na pustosłowiu, na pustych dyskusjach, na jałowych sporach, które niczemu nie służą i niczego nie wnoszą. To znaczy, że ci ludzie odeszli od tego, co w chrześcijaństwie jest najistotniejsze, najważniejsze, od miłości i od wiary. To inne nauczanie kształtowało inne postępowanie. To inne nauczanie przekładało się na inną praktykę, inne postępowanie, inne zastosowanie. Inne od tego, które zamierzył Bóg w Chrystusie dla chrześcijan, dla uczniów Chrystusa. Więc to inne nauczanie odwodziło ludzi wierzących od postępowania, które ma wypływać z miłości i nieobłudnej wiary, a prowadziło do innego postępowania, które się rozmijało z tym pożądanym przez Boga. Ci ludzie zboczyli z właściwej drogi i zajęli się pustą gadką, brzydko mówiąc. Trzeci zarzut znajdujemy w kolejnym wersecie, 7 werset. Chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, przy czym obstają. Ci, co nauczają inaczej, chcą być nauczycielami prawa. Ci ludzie chcą być nauczycielami prawa mojżeszowego. A prawo mojżeszowe to jest pierwszych 5 ksiąg Starego Testamentu, tak zwana Tora. I tam są różne przykazania, nakazy, zakazy, które Bóg poprzez Mojżesza nadał swojemu wybranemu narodowi, Izraelitom. I to się określa jako prawo mojżeszowe. Więc ci ludzie nauczali przykazań, jakie Bóg dał przez Mojżesza Izraelitom. Więc mamy tutaj, można powiedzieć, mieszankę różnych rzeczy. Mamy mity połączone z rodowodami, ale mamy też naukę, czy też nauczanie prawa mojżeszowego, różnych przykazań. I postaram się to wyjaśnić, to, o co chodzi z tym prawem mojżeszowym, dlaczego to był problem. Ponieważ nie jest to pierwszy list, w którym się ten problem pojawia, problem prawa mojżeszowego, więc przeczytajmy fragment z Dziejów Apostolskich, który nam troszeczkę może naświetli, o co chodzi z tym prawem mojżeszowym. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, zaczęli nauczać braci: jeśli nie zostaliście obrzezani zgodnie ze zwyczajem Mojżesza, nie zdołacie dostąpić zbawienia. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały pomiędzy Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, że Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich uda się w sprawie tego sporu do apostołów i prezbiterów do Jerozolimy. Więc o co chodzi z tym nauczaniem prawa? Oto wśród chrześcijan pochodzenia żydowskiego, pamiętajmy, że chrześcijaństwo najpierw powstawało w obrębie Żydów, tak? Pierwszymi chrześcijanami byli Żydzi, później dopiero to chrześcijaństwo zostało zaniesione do pogan. Więc wśród chrześcijan pochodzenia żydowskiego byli tacy, którzy nauczali, że chrześcijanie pochodzenia pogańskiego, czyli ci, którzy nawrócili się z pogaństwa do Chrystusa, muszą, żeby zostać zbawionymi, to muszą przestrzegać prawa mojżeszowego. Musieli przestrzegać szabatu, czyli nie mogli wykonywać żadnej pracy w sobotę. Musieli zachowywać też dietę żydowską, to znaczy, że musieli, nie mogli spożywać wszystkiego, każdego pokarmu, tylko to, które prawo mojżeszowe dopuszczało jako czyste. Czy też musieli zachowywać różne święta żydowskie. Oczywiście powinni się dać obrzezać. Więc ta nauka mówiła, że sama wiara w Pana Jezusa Chrystusa, to, że człowiek odwrócił się od swojego pogańskiego stylu życia, od swojego grzesznego życia i uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, zaufał Jemu, to do zbawienia jest niewystarczające. Żeby człowiek został zbawiony, to musi do tego jeszcze dołożyć coś od siebie, czyli musi spełniać różne przykazania. I przeciwko takiej nauce Paweł i Barnaba zdecydowanie wystąpili, sprzeciwili się. Paweł i Barnaba uważali, że takie nauczanie jest bardzo szkodliwe i dlatego udano się do Jerozolimy, do apostołów i do prezbiterów, aby tę sprawę wyjaśnić. Więc można powiedzieć, że zwołano pierwszy sobór kościelny i na tym soborze została poruszona właśnie kwestia prawa mojżeszowego dla chrześcijan. I na tym soborze to nauczanie zostało to nauczanie odnośnie prawa mojżeszowego zostało przez apostołów i prezbiterów odrzucone jako zła nauka. Więc możemy założyć, Więc zostało odrzucone, tak? Więc możemy założyć na tej podstawie, że podobna rzecz miała się w Efezie. Podobny problem miał Tymoteusz w Efezie. Ci ludzie odeszli od łaski, od polegania na łasce i poszli w uczynki, że byli przekonani, że muszą coś od siebie dołożyć, żeby zostać zbawionymi. Więc ci ludzie, którzy nauczali inaczej, nauczali prawa mojżeszowego, ale apostoł Paweł dodaje, że ci ludzie ani nie rozumieją tego, co mówią, ani tego, przy czym obstają. To znaczy, że ich zrozumienie ma braki, ich zrozumienie nie jest właściwe, ich zrozumienie jest błędne. A ponieważ źle zrozumieli prawo, to oczywistym jest, że ich nauczanie też będzie złe, że będzie złe zastosowanie, tak? Zła nauka prowadzi do złego zastosowania, do złej praktyki. Więc to inne nauczanie było w oczach Pawła, apostoła Pawła, bardzo szkodliwe, dlatego apostoł Paweł polecił Tymoteuszowi, aby ten zajął się tym problemem i polecił niektórym, żeby nie nauczali inaczej. Ale jeżeli Paweł poleca Tymoteuszowi, aby polecił pewnym ludziom, aby nie nauczali inaczej, to znaczy, że apostoł Paweł ma w swojej głowie jakąś koncepcję tego, co powinno być nauczane w zborze. Jeżeli jest jakaś nauka, którą Paweł określa jako zła, to znaczy, że apostoł Paweł ma jakąś koncepcję tego, czym jest dobra nauka. Właściwa nauka, która jest dla chrześcijan zalecana. Jaka to nauka, moglibyśmy zapytać. Jaka nauka jest tą dobrą nauką, którą Paweł zaleca chrześcijanom? No w 10 i 11 wersecie apostoł Paweł odwołuje się właśnie do takiej nauki. W 10 wersecie pojawia się określenie zdrowa nauka. Tak? I w 11 jest uzupełnienie tego, czym jest ta zdrowa nauka. Czy o jaką zdrową naukę chodzi apostołowi Pawłowi. Jest to zdrowa nauka zgodna z Ewangelią chwały wspaniałego Boga, która została powierzona mi, apostołowi Pawłowi. Zatem Paweł odwołuje się do zdrowej nauki, która jest zgodna z Ewangelią chwały wspaniałego Boga. Ale też Paweł dodaje, że jest to Ewangelia, która została jemu powierzona. Co nam to pokazuje? Po pierwsze, dla Pawła te określenia zdrowa nauka czy Ewangelia, Ewangelia chwały wspaniałego Boga, są jasne i zrozumiałe. Dla Pawła zdrowa nauka to nie jakieś abstrakcyjne pojęcie czy jakaś abstrakcyjna koncepcja, jakaś mglista koncepcja. Dla niego zdrowa nauka związana jest bezpośrednio z Ewangelią. Czyli można powiedzieć, że zdrowa nauka wynika z Ewangelii. On to, dla niego to było zrozumiałe. Po drugie, dla Tymoteusza te określenia, którymi się to posługuje Paweł, też musiały być jasne i zrozumiałe, ponieważ Paweł nie wyjaśnia Tymoteuszowi, o co mu chodzi. Czyli jeżeli posługuje się pewnymi hasłami typu zdrowa nauka i Ewangelia, no to Tymoteusz jako współpracownik apostoła Pawła, długoletni, wieloletni współpracownik apostoła Pawła, jego dziecko w wierze, on te określenia doskonale rozumiał i wiedział, co się za nimi kryje. Po trzecie, w związku z tym określenie zdrowa nauka nie jest jakimś mglistym, odległym pojęciem, które jest w swoim znaczeniu niejasne. To określenie było jasne i zrozumiałe i Paweł i Tymoteusz dobrze wiedzieli, co się za tym hasłem kryje. I po czwarte, to określenie powinno być jasne dla nas i zrozumiałe dla nas, dla chrześcijan. Powinniśmy wiedzieć, czym jest zdrowa nauka, żeby mieć punkt odniesienia, jeśli chodzi o nauki, które pojawiają się w Kościele. A w Kościele mogą się pojawiać różne nauki, dlatego trzeba mieć coś do tego, żeby móc weryfikować, czy dana nauka pochodzi od Boga, czy też nie. Więc tym punktem odniesienia jest dla apostoła Pawła zdrowa nauka, która zgodna jest z Ewangelią chwały wspaniałego Boga. Więc czym jest ta zdrowa nauka? Oczywiście bardzo ogólnie, bo to jest głębszy temat. Apostoł Paweł mówi nam, że zdrowa nauka jest zgodna z Ewangelią chwały wspaniałego Boga, która została mu powierzona. Więc jeśli chcemy zobaczyć, czym jest zdrowa nauka, to najpierw powinniśmy zacząć od Ewangelii. Ewangelia jest, można powiedzieć, punktem wyjścia dla zdrowej nauki. Jest podstawą zdrowej nauki. Trzeba powiedzieć, że Paweł, kiedy mówi o Ewangelii, to nie ma na myśli tych czterech ksiąg Nowego Testamentu, które mają swoje, w swoim tytule Ewangelia. Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. Oczywiście to są Ewangelie, ale dla apostoła Pawła, kiedy mówi, używa słowa Ewangelia, to znaczy coś innego. To znaczy to całe przesłanie o Panu Jezusie Chrystusie, w które człowiek wierząc otrzymuje życie wieczne, przebaczenie grzechów, życie wieczne. Czym zatem jest ta Ewangelia, o której mówi apostoł Paweł? Więc odpowiedź znajdziemy w liście do Galacjan i przeczytajmy dwa fragmenty z tego listu, które nam pomogą to lepiej zrozumieć. Apostoł Paweł w Galacjan 1:11-17 napisał: oznajmiam wam bowiem, bracia, Ewangelia głoszona przeze mnie nie jest według myśli ludzkiej, bo też ani ja nie przyjąłem jej od człowieka, ani mnie nie nauczono, lecz mam ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Słyszeliście bowiem o moim poprzednim postępowaniu w judaizmie, że wyjątkowo prześladowałem zgromadzenie Boże i niszczyłem je, i robiłem większe postępy w judaizmie niż wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc w większym stopniu gorliwcem moich ojczystych tradycji. Gdy jednak spodobało się Bogu, który mnie naznaczył od łona matki, mojej matki, i powołał przez swoją łaskę, żeby objawić swego Syna we mnie, abym go głosił między poganami, natychmiast nie radziłem się ciała ani krwi i nie udałem się do Jerozolimy do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale odszedłem do Arabii, po czym znów wróciłem do Damaszku. I Paweł kontynuuje w 2 rozdziale od 6 wersetu. Ze strony zaś tych, którzy zdawali się coś znaczyć, czym oni byli wcześniej, nie robi mi to żadnej różnicy. Bóg nie ma względu na osobę. Ci znaczniejsi zatem niczego mi dodać nie doradzili. Raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia, dla nieobrzezania, tak jak Piotrowi dla obrzezania, bo ten, który działa w Piotrze, w apostolstwie między obrzezanymi, działał i we mnie, wśród narodów. I gdy poznali daną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy uchodzą za filary, podali mi i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, abyśmy szli do narodów, a oni do obrzezanych. Więc co apostoł Paweł mówi nam o Ewangelii w liście do Galacjan? Trzy rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że ma Ewangelię przez objawienie Jezusa Chrystusa. Nikt go nie nauczył, on nie przejął tego od żadnego człowieka, otrzymał ją, czy mają od Pana Jezusa Chrystusa poprzez objawienie, jakie otrzymał. Tak? I Paweł mówi o swoim, o zmianie, jaka nastąpiła w jego życiu z powodu tego objawienia. Wcześniej był prześladowcą Kościoła, nienawidził Kościół, nienawidził Chrystusa, prześladował chrześcijan, mordował ich. A kiedy spotkał na drodze do Damaszku Pana Jezusa Chrystusa, w jego życiu nastąpiła dramatyczna zmiana i stał się wyznawcą Chrystusa i Pan Jezus go powołał do apostolstwa. Więc Ewangelia jest związana z osobą Jezusa Chrystusa, z objawieniem Jezusa Chrystusa. Druga rzecz jest taka, że apostoł Paweł został powołany do głoszenia Ewangelii. A w wersecie 16 pierwszego rozdziału listu Galacjan czytamy, że Paweł jest powołany do głoszenia Chrystusa i jest powołany, żeby głosić Chrystusa poganom. Więc głoszenie Ewangelii jest tak naprawdę głoszeniem Chrystusa. Albo inaczej można powiedzieć, głoszenie Ewangelii sprowadza się do głoszenia Chrystusa. Zatem treścią Ewangelii jest osoba Chrystusa i to wszystko, kim Jezus z Nazaretu jest i czego dokonał do naszego zbawienia. I trzecia rzecz jest taka, że Ewangelia, którą głosił Paweł, była tą samą Ewangelią, którą głosili inni apostołowie. Tak? Nic mu nie kazali dodać do tego, co głosił. Oni rozpoznali, że Paweł głosi tę samą Ewangelię, którą oni głoszą. Jakub, Piotr i Jan, którzy byli uznawani za filary. To znaczy, że Ewangelia jest tylko jedna. Niezależnie, czy głosi ją Piotr, czy Jakub, czy Paweł, Ewangelia jest jedna. Ewangelia głoszona przez apostołów jest jedyną prawdziwą Ewangelią. To jest właśnie Ewangelia chwały wspaniałego Boga, którą otrzymał Paweł poprzez objawienie Jezusa Chrystusa. I z tej Ewangelii wypływa zdrowa nauka. To znaczy Ewangelia jest podstawą do różnych nauk, do różnych doktryn, do różnych dogmatów, które z niej wypływają, które są bezpośrednio z nią związane. Taki na przykład mamy podaną pewną listę nauk, które wypływają z Ewangelii w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale. Jest napisane, dlatego pominąwszy podstawy nauki o Chrystusie, przejdźmy do doskonałości, idźmy dalej, tak? Nie kładąc znów fundamentu o odwróceniu się od martwych uczynków i wierze w Boga, pouczeniu o chrztach, o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i o sądzie wiecznym. Więc te nauki, one wypływają z Ewangelii, są związane z Ewangelią. Ale oczywiście to nie są wszystkie nauki, które są związane z Ewangelią. Dlatego możemy powiedzieć, że zdrowa nauka, która jest zgodna z Ewangelią, to inaczej nauka apostołów Pana Jezusa Chrystusa. To inaczej nauczanie apostolskie. I to nauczanie apostołów mamy dzisiaj dostępne. Apostołów nie ma, ale nauczanie jest dostępne. To nauczanie dotarło do nas w postaci Pisma Świętego, czyli Starego i Nowego Przymierza, czy też Starego i Nowego Testamentu. To jest dzisiaj nasze apostolskie nauczanie. To jest nasza zdrowa nauka, zgodna z Ewangelią chwały wspaniałego Boga. Czytając Pismo, możemy poznawać, czym jest ta Ewangelia i jaka jest zdrowa nauka z nią zgodna. Dlatego też możemy powiedzieć, że zdrowa nauka to pewien konkret. To nie jest jakieś coś mglistego, nieokreślonego, to jest pewien konkret. Tak jak Ewangelia jest pewnym konkretem. w Piśmie mamy podane, co jest Ewangelią chwały wspaniałego Boga i mamy też podaną zdrową naukę. I najczęściej jest ona podana, ta zdrowa nauka, w kontraście do innej nauki, do fałszywej nauki, która pojawiała się w kościołach czasów apostolskich. Więc kończąc, tak, to co Paweł napisał do Tymoteusza, no niech będzie dla nas ostrzeżeniem, że w Kościele mogą pojawiać się ludzie, którzy będą nauczać inaczej. Ten list oraz inne miejsca Nowego Testamentu oraz historia Kościoła pokazują, że takie zagrożenie jest realne. W Kościele pojawiali się, pojawiają się i będą się pojawiać ludzie, którzy będą wypaczać zdrową naukę, która jest zgodna z Ewangelią. Będą ludzie, którzy będą wprowadzać nowe, fałszywe nauki. Pan Jezus zresztą o tym ostrzega. Zastanówmy się, co mogłoby się stać ze zborem efeskim, czyli tam, gdzie był Tymoteusz, gdyby nie było tam Tymoteusza, czy też gdyby apostoł Paweł nie podjął żadnych działań. Ten zbór prawdopodobnie odszedłby od Ewangelii. Ten kościół zacząłby głosić inną Ewangelię od tej, która została powierzona Pawłowi, którą Paweł im zwiastował. Więc ten kościół zwodziłby ludzi, uczyłby ich kłamstwa zamiast prawdy i historia kościoła niestety, ale obfituje w takie przypadki takich negatywnych zmian, przemian. Na przykład w XIX wieku w Europie w wielu kościołach pojawiło się nauczanie, które między innymi odrzucało boskość Chrystusa. Wiele kościołów poszło za tym nauczaniem. I zaczęło głosić inną Ewangelię, bo jeżeli Chrystus, Boży Syn, nie jest Bogiem i nie jest człowiekiem, no to mamy już inną Ewangelię. To po co wierzyć w Niego, skoro On jest tylko człowiekiem? Więc zaczęli, przyjmując takie nauczanie, zaczęli głosić inną naukę, zaczęli głosić inaczej, nauczać inaczej. I nie była to Ewangelia związana z Jezusem Chrystusem, była to raczej Ewangelia uczynków i moralnego życia, niezależnych od Chrystusa. A taka nauka jest fałszywą nauką. W związku z tym, że jakiś kościół, jeżeli to, że jakiś kościół jest uznawany za chrześcijański, wcale nie musi oznaczać, że głosi zdrową naukę zgodną z Ewangelią. Nawet fakt, że jakiś chrześcijański kościół powołuje się w swoim nauczaniu na Pismo Święte, wcale nie znaczy, że głosi zdrową naukę zgodną z Ewangelią. To, że jakiś kościół powołuje się na swoją długoletnią działalność, wcale nie znaczy, że głosi zdrową naukę zgodną z Ewangelią. Jak to sprawdzić? Jak możemy się przed tym uchronić, można powiedzieć? Jak możemy się obronić przed taką inną nauką, innym nauczaniem? Rozwiązanie jest proste, można powiedzieć. Apostoł Paweł przez słowa skierowane do Tymoteusza mówi też i do nas. To, co napisał Paweł do Tymoteusza, ma zastosowanie też i do nas dzisiaj. I dzięki temu, co napisał Paweł, możemy się przed takim niebezpieczeństwem uchronić. Oczywiście, jeśli się zastosujemy do tego, co Paweł, będąc natchnionym przez Boga, napisał. Jeżeli jest coś takiego jak zdrowa nauka, która jest zgodna z Ewangelią i jest to Pismo Święte, to jest nasz pierwszy punkt odniesienia. Możemy zatem postawić pierwsze pytanie. Na jaki autorytet powołuje się jakiś zbór, dany kościół? Co jest autorytetem, na który powołuje się w swoim nauczaniu jakiś zbór czy dany kościół? Czy tym autorytetem jest wyłącznie Pismo Święte, które jest tym nauczaniem apostolskim? Czy autorytetem jest może tylko część Pisma Świętego, a jakaś inna część została odrzucona? Czy może tym autorytetem jest coś innego, na przykład tradycja? A może tym autorytetem jest Pismo Święte plus pisma jakiejś innej osoby. Jeżeli dla danego kościoła czy zboru tym autorytetem nie jest wyłącznie Pismo Święte, czyli nauczanie apostolskie, zdrowa nauka zgodna z Ewangelią, to możemy być pewni, że taki Kościół, taki zbór nie głosi zdrowej nauki, zgodnej z Ewangelią chwały wspaniałego Boga. Jeżeli dany zbór czy Kościół używa jakiegoś dodatkowego autorytetu, który jest równy Pismu Świętemu, to znaczy, że ten dodatkowy autorytet w jakiś sposób będzie wpływał na rozumienie Pisma Świętego, będzie zmieniał znaczenie Pisma Świętego, będzie wypaczał znaczenie Pisma Świętego. Oczywiście to nie znaczy, że jeżeli jakiś zbór czy Kościół opiera się wyłącznie na Piśmie Świętym, to automatycznie głosi zdrową naukę zgodną z Ewangelią. Tak? To, że ktoś, jakiś Kościół mówi, my się opieramy na Piśmie, jeszcze nie znaczy, że głosi zdrową naukę zgodną z Ewangelią. Ale przynajmniej to jest pierwszy test, jaki możemy zastosować, na czym opiera się dany Kościół. Czy to jest Pismo Święte, czy to jest coś innego? I jeżeli już to wiemy, to możemy wtedy zadać drugie pytanie. Jaką Ewangelię głosi dany Kościół czy zbór? Czy jest to ta sama Ewangelia, którą głosili apostołowie, czy może jest to inna Ewangelia? Apostoł Paweł powiedział, napisał w liście do Galacjan, jeśli ktoś nawet spośród nas, nawet my, głosi inną Ewangelię od tej, którą zwiastowaliśmy, niech będzie przeklęty. Więc bardzo mocne słowa. Więc jaką Ewangelię dany Kościół głosi? Ale żeby odpowiedzieć na to pytanie, no to trzeba najpierw się przyjrzeć, jaką Ewangelię głosił apostoł Paweł. I to spróbujemy zrobić, jeśli Bóg pozwoli, za tydzień. Tak? Jaką Ewangelię głosi apostoł Paweł? Co jest tą Ewangelią, którą Paweł przyjął od Jezusa Chrystusa? Więc to jest ważne, żeby to zrozumieć, żeby móc zobaczyć, czy Kościół, czy nauka danego Kościoła jest zdrowa, czy też nie. Więc to wszystko, co zostało powiedziane, oczywiście też dotyczy i nas. Tak? To nie jesteśmy samotną wyspą. Że jak zobaczyliśmy, kościoły powstawały, tak, i zaczynały dobrze, ale później kończyły źle. To jak na przykład Kościół Galacki. Zaczynał właściwie, ale poszedł w kierunku później uczynków. Odeszli od Ewangelii, którą Paweł im głosił. Więc to samo dotyczy każdego kościoła. Jest niebezpieczeństwo i my nie jesteśmy od tego wolni. Dlatego powinniśmy wiedzieć, co jest zdrową nauką, zgodną z Ewangelią. Więc już zobaczyliśmy, że zdrowa nauka zgodna z Ewangelią to jest tutaj, w Piśmie Świętym. A teraz druga kwestia, co jest Ewangelią? O tym za tydzień, jeśli Bóg pozwoli. Amen. Pomódlmy się.